o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w naszych kolejnych poradach zdrowotnych. Szczęść Boże! Tak jak zapowiadałam w ubiegłym miesiącu, zapraszałam Państwa na spotkanie z panem doktorem Markiem Widenka. Ja nie odmieniam nazwiska, nie wiem, panie doktorze, czy tak może być.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie.
Tak, witam pana. W poprzednich naszych programach pan doktor udzielał wielu, wielu rad związanych z pacjentami geriatrycznymi, bo pan doktor jest specjalistą geriatrą, ale pan doktor jest również specjalistą medycyny paliatywnej. Tę rozmowę, ten odcinek porad zdrowotnych chciałam właśnie uwzględnić te wszystkie sprawy. Proszę powiedzieć, na czym polega opieka paliatywna, jak jest zorganizowana i być może od razu będzie pan chciał zestawić to z opieką hospicyjną, nie wiem, bo będę o nią później dopytywać.
To w zasadzie są tożsame
No nie omalże tożsame, tak.
Opieka paliatywna, w tym medycyna paliatywna, opieka to pojęcie tak. Szersze, no jest opieką dedykowaną osobom przewlekle chorym, nieuleczalnie chorym, na wyszczególnione w Polsce, mówię w Polsce, bo na świecie troszkę jest inaczej, jednostki, głównie dotyczące przede wszystkim choroby nowotworowej, ale także skrajnych sytuacji, niektórych schorzeń neurologicznych, stwardnienia rozsianego, skrajnych postaci niewydolności oddechowych czy serca. To są jednostki, które w Polsce kwalifikowane są do opieki paliatywnej. Ta opieka paliatywna dotyczy dorosłych, ale także dzieci. Tutaj jest szerszy panel różnego rodzaju schorzeń, także tych wynikających z wad rozwojowych. Tam jest cała lista rozpoznań, które są w Polsce kwalifikowane do objęcia taką opieką. Opieka paliatywna w Polsce może mieć charakter ambulatoryjny, czyli odbywa się w poradni medycyny paliatywnej. I taką poradnię prowadzimy w Ostrowie Wielkopolskim, jest też w Kaliszu. Może mieć charakter domowy, to jest tak zwane hospicjum domowe, czyli taka sytuacja, gdzie pacjent jest w domu, w własnym środowisku, a pani pielęgniarka i lekarz, czasem ten zespół jest powiększony o psychologa czy rehabilitanta, udzielają wsparcia w domu, przy czym nie jest to opieka wyręczająca, bo tak często się myśli, tylko bardziej właśnie wspierająca, to znaczy pani pielęgniarka nadzoruje na przykład leczenie jakiejś rany, przyjeżdżając do 2 razy w tygodniu, wyjątkowo częściej. Z kolei lekarz, który ma obowiązek przyjechać co 2 tygodnie, bardziej nadzoruje proces leczenia takiego farmakologicznego, modyfikuje coś w zależności od stanu. Jeśli jest to chory na przykład nowotworowy, to jest główna pula naszych pacjentów, to na przykład często jest ta modyfikacja w leczeniu bólu potrzebna, czy jakichś innych towarzyszących chorobie objawom, typu duszność, nudności, wymioty. Przy okazji powiem, że właśnie w opiece paliatywnej, w przeciwieństwie do onkologii, my nie leczymy choroby podstawowej. Naszym zadaniem jest towarzyszenie pacjentowi i łagodzenie objawów z tej choroby wynikającej. Czyli w chorobie nowotworowej jesteśmy po to, żeby właśnie w przebiegu tej choroby nie dochodziło do dolegliwości bólowych, albo były one łagodzone, żeby nie było objawów takich jak duszność, jakieś zmiany skórne, no różne konsekwencje, tak, rany, które wynikają z rozwoju choroby. Oczywiście nie wyklucza jedno drugiego. To też jest mit, że opieka paliatywna jest możliwa tylko wtedy, kiedy zakończone jest leczenie onkologiczne. To jest nieprawda. Wręcz przeciwnie, tak naprawdę skierowanie do opieki paliatywnej powinno być równoległe ze skierowaniem na leczenie onkologiczne. Oczywiście w pierwszej fazie choroby, oby prowadziła do wyleczenia, to towarzyszenie jest albo niepotrzebne, albo minimalne. Natomiast jeżeli niestety choroba postępuje mimo leczenia, wtedy wyrównuje się to troszeczkę i owszem, pacjent może kontynuować opiekę onkologiczną, chemioterapię, ale w związku z objawami zaczyna coraz bardziej potrzebować też tej opieki wspierającej paliatywnej i ona wtedy jak gdyby przejmuje coraz większe pole. No i tym ostatnim etapie życia, jeśli dalej jest progres choroby i pacjent wchodzi w taką już syłkowy okres swojego życia, wtedy ta opieka paliatywna dominuje, gdyż już onkolodzy najczęściej wówczas rezygnują z takiej uporczywej terapii onkologicznej. Ale jeszcze raz to podkreślę, opieka paliatywna w żaden sposób nie kłóci się z leczeniem onkologicznym. Wręcz przeciwnie, są badania pokazujące, że jeśli pacjent ma terapię onkologiczną, zwłaszcza taką, która też nie jest wprost nakierowana na wyleczenie, tylko wyhamowanie choroby, bo jej zakres już jest niemożliwy do wyleczenia, tak bywa często, to objawy związane z chemioterapią, często po chemioterapii są przecież nudności, wymioty, różnego rodzaju problemy skórne, jakieś zaburzenia też metaboliczne. Wtedy właśnie nadzór paliatywny przychodzi z pomocą i często pacjent jest w stanie kontynuować tą chemioterapię bardziej regularnie, dlatego że ma wsparcie zespołu opieki paliatywnej. Dodam jeszcze, że jest forma stacjonarna, czyli albo oddział medycyny paliatywnej, jaki jest w Ostrowie, albo hospicjum stacjonarne, jakie jest chociażby w Rozdżałach pod Kaliszem. No i tutaj już pacjent jest jak gdyby przejęty przez zespół, jest jak tak jakby w szpitalu, no w oddziale medycyny paliatywnej jest to szpital, ale w hospicjum jest to tak jak szpital. No i jest całodobowa opieka, normalnie tak jak w różnych zakładach opieki stacjonarnej, dedykowana tym pacjentom. No i wtedy już z reguły są to bardziej zaawansowane stadia. Ten pacjent wtedy raczej już nie korzysta z opieki onkologicznej, tylko jest właśnie pielęgnowany i leczony przez zespół paliatywny.
A panie doktorze, bo powiedział pan tutaj, że czasami lekarze zaprzestają tego leczenia onkologicznego, jeśli jest cały czas progres. Czy pacjent sam nieraz rezygnuje, podejmuje taką decyzję?
No tu sytuacje są bardzo różne. Owszem, no to jest trudna w ogóle sytuacja.
No właśnie.
Rzeczywiście bywa tak, że to lekarz onkolog po zwykle jakimś czasie leczenia, kolejnych badaniach obrazowych widzi, że to leczenie nie przynosi efektu. Czasem wtedy jest zmiana leczenia, no ale jeśli jest to jakiś moment, gdzie już nie ma alternatywy, no to jest ważna rozmowa o tym, że no, możliwości terapeutyczne się wyczerpały. No i taki pacjent przechodzi już wprost do pełnej naszej opieki, tak, paliatywnej. Nieraz jest tak, to często też występuje na styku geriatrii i medycyny paliatywnej, bo te dyscypliny się z sobą przenikają, że my sami, jeśli rozpoznajemy w wieku zaawansowanym, teraz mam taką sytuację pacjentki prawie 90-letniej, bardzo kruchej, o tym mówiłem ostatnio, czyli takiej wiotkiej, tak, niedożywionej i z wieloma chorobami, jest rozpoznanie pierwsze nowotworu, to my często, to też jest trudna decyzja, ale często podejmujemy też w zespole, żeby to było zobiektywizowane. Rozmawiamy też z rodziną i z pacjentem, jeśli jest w stanie zrozumieć tą sytuację. Nie zalecamy wręcz dalszej diagnostyki czy leczenia, bo wiemy z doświadczenia i z sytuacji klinicznej, którą widzimy w badaniach i w obrazowych i z krwi pacjenta, że leczenie onkologiczne, czy w postaci operacji, czy w postaci chemioterapii, doprowadzi szybciej do śmierci niż pogodzenie się z tą sytuacją i objęcie właściwą opieką paliatywną. To są trudne decyzje i trudne rozmowy. Niekiedy rodzina nie godzi się z tym i do końca walczy o to leczenie. Z reguły w tak wyjątkowych sytuacjach jednak przynosi to więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza jeśli mówimy o takim naprawdę kruchym pacjencie, który z założenia no, będzie miał powikłania lub nawet nie przeżyje operacji. Na szczęście w tym wspierają nas też anestezjolodzy, którzy kwalifikują do operacji, często potwierdzają nasze zdanie, że to nie jest absolutnie osoba, która może być operowana i często wspierają nas tym onkolodzy, którzy z kolei kwalifikują do jakiegoś leczenia onkologicznego, zwłaszcza do chemioterapii, którzy też jasno dają sygnał, że nie widzą tu możliwości podania i wtedy nasze zdanie nabiera trochę większej wartości, bo jest poparte typowym oceną specjalistyczną w tej dziedzinie, więc takie sytuacje też mają miejsce i one wprost też prowadzą do opieki paliatywnej takiej całościowej. No i pacjent sam w sobie może nie wyrazić zgody, są takie osoby, które świadomie mówią, że akceptują to, że jest takie rozpoznanie. Miałem takiego pacjenta, no, bardzo mnie wzruszyła ta rozmowa, który zupełnie świadomy 80-latek, który miał rozpoznanie choroby nowotworowej i właśnie powiedział, że on nie chce dalej się diagnozować i leczyć. Wiedzieliśmy, że nie ma jakiegoś otępienia, że rozumie sytuację, tak, że jest świadomy, bo to też zawsze trzeba wziąć pod uwagę. No i on powiedział takie magiczne zdanie: panie, ja przeżyłem wspaniałe życie, Ja rozumiem, że mam tyle lat i akceptuję to. Wiem, że jestem bardzo schorowany i wiem, że nic dobrego mnie nie czeka w jakiejś chemioterapii. Ja nie chcę spędzić czasu w kolejkach czy pod kroplówkami. Ja chcę jeszcze to, co mi zostało, przeżyć jak najlepiej. No i to też trzeba wtedy zaakceptować. Zwłaszcza jeśli się zgadzamy z takim widzeniem, biorąc pod uwagę kliniczną, medyczną ocenę chorego.
Pacjenci lękają się śmierci?
Myślę, że tak, każdy z nas.
Mówią nieraz, pytają coś, mają jakieś życzenia.
To zależy też od świadomości bardzo mocno. Natomiast ja kiedyś udzielałem takiego wywiadu i powiedziałem tam zupełnie tak w nieprzygotowany sposób, że boimy się śmierci, bo każdy z nas umiera po raz pierwszy.
Tak, właśnie.
Nadal to podtrzymuję, bo...
Chociaż doświadczenia śmierci klinicznej...
No, to wyjątkowe, to wyjątkowo rzadko, tak? Wiadomo, że jest coś takiego,
tak.
Oczywiście. Natomiast generalnie większość osób umiera po raz pierwszy.
Oczywiście, tak.
No i zawsze to, co pierwsze w życiu też tak jest, budzi nasz jakiś taki, intryguje, budzi niepokój, tak? U jednych mniej, u innych bardziej. No a jeśli to jest tak ważne, no to też budzi pewną niepewność, tak? Różnie jest. No, pacjenci czasem pytają wprost.
Właśnie, pytają was lekarze. Jak to może być?
Znaczy, na szczęście my pracujemy w zespole. To też jest bardzo ważne i to jest też pewną osobliwością. Mówiłem o tym w geriatrii, że też pracujemy w zespole. W medycynie paliatywnej to jest jeszcze bardziej ważne. I ten zespół jest często poszerzony też o kapelana chociażby. Więc też mamy pewne wsparcie w tych duchowych rozmowach z tej strony. Czasem chcielibyśmy mieć wsparcie, ale różnie to bywa. Jest też psycholog. Więc jeśli ktoś, no bo też różne są nastawienia do kapelanów, więc czasem posiłkujemy psychologiem, ale też wiele osób z nas, panie pielęgniarki czy opiekunki, też czasem towarzyszą w tych trudnych pytaniach i też należy mieć świadomość, że część z tych pytań nie potrzebuje odpowiedzi. To są często pytania zadane po to, żeby one zostały zadane.
Tak, to
nie jest tak, że my musimy znać odpowiedź na każde pytanie. Zresztą byłoby to śmieszne, zwłaszcza w tej przestrzeni. Także też czasem to jest specyfika opieki paliatywnej, też tych hospicjum różnych, żeby po prostu trzeba poświęcić czas. Pacjent nieraz w ogóle od nas nie wymaga tego, żeby nie wiadomo jak intensywnie go leczyć, tylko żeby z nim być. Często ten lęk to jest też taki lęk przed tym, czy nie umrę sam.
Sam, tak.
Tak, czy ktoś mi będzie towarzyszył. Tak, to pytanie, jak to będzie i tak dalej. Więc no to są takie złożone pytania, ale chcę podkreślić, że nie zawsze one wymagają od nas odpowiedzi. Często też nie należy zbyt pochopnie odpowiadać, jak państwo w rodzinach macie taką sytuację. I chcę powiedzieć też przy okazji coś moim zdaniem bardzo ważnego, żeby też nie było odwrotnie, żeby unikać za wszelką cenę takich sytuacji. I do końca trzymać w niepewności chorego, ukrywając jakąś prawdę o chorobie, nieraz nawet fałszując jakąś dokumentację, żeby tylko ktoś nie dowiedział się, że jest chory, to jest bardzo zła droga. Oczywiście państwo znacie chorego i często ten argument pada, ale ja pracuję wiele lat w tym przestrzeni i muszę państwu powiedzieć, że... To, co mówił Pan Jezus, prawda wyzwala i tylko to musi być dobrze przekazana prawda. Często właśnie ten zły przekaz prawdy zabija, a nie sama prawda. To nie chodzi o to, żeby w 3 sekundy powiedzieć pacjentowi, że ma nowotwór, ma przerzuty i nie przeżyje 3 miesięcy, tylko towarzyszyć mu też w takim procesie informacyjnym. My zawsze mamy taką zasadę, że informujemy od ogółu do szczegóły i to nieraz trwa, jeżeli jest to w szpitalu, wiele dni. Czyli na przykład pierwszego dnia, jeśli pacjent w ogóle ma pierwszą diagnozę, mówimy, wyniki badań nie są dobre. I tyle. Jeśli widzimy, że pacjent jest zainteresowany, a każdy pacjent ma prawo wiedzieć, jeśli tylko chce. Różnie też pacjenci, jedni dopytują o najmniejsze szczegóły, inni nie chcą wiedzieć, więc też to szanujemy. Ale jeśli tylko pacjent widać, że też chce coś więcej wiedzieć, no to po pewnym czasie tego samego dnia lub następnego dnia się mu mówi, no ten wynik tomografii klatki piersiowej pokazał, że są tam zmiany. Koniec. Jak dopytuje, można powiedzieć, no wygląda na to, że jest tam jakiś guz. tak, to już jest mocne słowo GUS, tak. Ale nie jest to słowo rak, które już bardzo mocno jest takie zostawione na koniec tej rozmowy, więc jest to jakaś ogólna informacja. I tak porcja po porcji, tak, ile pacjent chce przyjąć. Tak. Czasem widać po mowie ciała pacjenta, że on już nie chce więcej i wtedy po prostu należy to uszanować. Natomiast nigdy nie należy pacjenta oszukiwać. I to dotyczy też rodzin. Naprawdę chcę na to położyć mocny nacisk, że absolutnie nie należy pacjentowi mówić sloganów typu wszystko będzie dobrze. No, jeśli pacjent ma rozsianą chorobę nowotworową, jeśli ma złe rokowanie, jeśli nie jest kwalifikowany do leczenia właśnie z powodów ogólnych, no to powiedzenie to jest oszustwo, no nie będzie wszystko dobrze. Można powiedzieć, jesteśmy w tym z tobą, będziemy ci towarzyszyć, masz w nas wsparcie, tak? Kochamy cię. To są ważne słowa. Poza tym, jeśli państwo wprowadzicie zafałszowanie i zaczniecie oszukiwać chorego dla jego, w cudzysłowie, dobra, to doprowadzacie do sytuacji, że do końca jego życia może nie być czasu na to, żeby sobie podziękować, żeby przeprosić za coś, żeby powiedzieć właśnie, że cię kocham. Bo pacjent będzie czuł się naturalnie. Co ty nagle całe życie mi nie mówiłaś takich słów i nagle przychodzisz i mi mówisz takie słowa? O co chodzi, tak? Więc to też zamyka pewne takie przestrzenie, które są niezwykle ważne, żeby się odpowiednio komunikować, żeby ten czas, który wam zostaje, nieraz krótszy, nieraz dłuższy, był optymalny, jak najlepszy. Naszym zadaniem jest, żeby wtedy pacjent nie cierpiał, ale państwa zadaniem jest też, żeby mu towarzyszyć, żeby mu dać oznaki właśnie takiej empatii, miłości, żeby mu zapewnić bezpieczeństwo, a nie żeby go oszukiwać, że wszystko będzie dobrze.
Panie doktorze, w tej swojej wypowiedzi przywołał pan słowa Pana Jezusa o tym, że prawda wyzwoli. Skończył pan studia teologiczne po skończeniu medycyny, tak?
Tak.
To po skończeniu medycyny. Tak. Chciałam zapytać, czy te studia teologiczne miały i mają wpływ na tą pana drogę lekarską?
Na całe życie mają wpływ.
No tak, oczywiście, ale tu jakoś...
Znaczy, te studia skończyłem z takiej pasji i jakiegoś pragnienia pogłębienia wiedzy i też poznania i wiary, i Pisma Świętego, i Boga w tym wszystkim przede wszystkim. No i oczywiście ma to ogromne dla mnie znaczenie i pomaga mi w mojej codzienności, także w pracy, zwłaszcza w takiej przestrzeni. Czasem znajomi czy osoby, których spotykam, czasem rodziny moich pacjentów zadają mi pytanie, jak pan sobie z tym radzi, tak? Że my mamy jednego chorego, pan ma tylu tych chorych i takie sytuacje nieraz graniczne, trudne. Jak pan sobie z tym radzi? No właśnie tak sobie radzę, tak? Dla mnie wiara jest tą przestrzenią, która pozwala mi ufać, że to ma sens, tak? W ogóle to mnie czasem martwi, że my w Polsce, w świecie, który uważamy jest związany z wiarą, katolicyzmem, tak bardzo nie wierzymy w to, że po śmierci może być lepiej. Że tak bardzo boimy się tej śmierci i jakbyśmy myśleli, że tam nic nie ma i to jest wręcz niechrześcijańskie, tak? Też kiedyś miałem taki wykład dla studentów i mówiłem im, że nazwałem nawet ten wykład, że medycyna paliatywna, czyli poród odwrotnie. I ja też tak uważam, że tak jak jest normalny poród i przychodzi mały człowiek na świat i też poznaje ten świat, potem się rozwija. Tak, no śmierć jest takim porodem w drugą stronę. On przechodzi na ten świat, którego my nie doświadczamy, dlatego go może nie rozumiemy do końca, ale który jest. No wierzymy w to jako ludzie wierzący. Oczywiście osoby niewierzące mają tutaj kłopot. Rzeczywiście nieraz śmierć osoby niewierzącej jest bardzo trudna, bo wtedy jest to poczucie, że kończy życie i nie wierzę, że jest coś dalej. Tak? Natomiast dla nas osób wierzących, jesteśmy w Radiu Rodzina, więc jest to dla mnie trudne do zrozumienia, że jest taka panika, nieraz rozpacz wręcz w sytuacji umierania osoby bliskiej. Rozumiem to jeszcze w sytuacji jakiegoś nagłego wypadku, nieoczekiwanych wydarzeń, ale jeżeli to jest kończąca śmierć, długotrwałą chorobę, jeszcze związaną z jakimś tam cierpieniem, tak, i jesteśmy osobami wierzącymi, gdzie wierzymy, że po śmierci nie ma cierpienia, tak, jest spotkanie z miłością, no to czasem to zachowanie jest dla mnie trudne do zrozumienia, oczywiście też nie chcę tego oceniać. Nawiązując do pytania, ta wiara mi pomaga towarzyszyć, bo wiem, że po pierwsze staram się pomagać i robić to jak najlepiej, niwelować cierpienie, być z tymi ludźmi trochę też na wzór Pana Jezusa, który przecież też leczył, uzdrawiać to nie uzdrawiam, ale staram się być, modlę się o zdrowie dla moich chorych, nawet jeśli jest trudna sytuacja. Natomiast jeśli już umierają, no to modlę się o to, żeby byli zbawieni po prostu i wierzę w to, że Pan Bóg ich tam przytula i jest im już dużo lepiej niż na tym medycznym łóżku, które widzę.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za czas, który Pan poświęcił nam, mnie, naszym słuchaczom, bo to się uzbierało chyba 4 programy, tak, prawda? Także naprawdę bardzo serdecznie dziękuję w imieniu grona słuchaczy. Państwu też dziękuję za to, że towarzyszyliście nam przy tych rozmowach. Dziękuję Panie
Dziękuję bardzo.
Doktorze.
Dziękuję.
Do usłyszenia, drodzy Państwo.
Do usłyszenia, do widzenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.